Kolejny IT Fitness Test za nami. To ogólnopolski test, który bada praktyczne kompetencje cyfrowe młodzieży, czyli posługiwanie się takimi narzędziami jak telefon, komputer czy laptop. Kompetencje cyfrowe to niezbędny w dzisiejszych czasach zestaw umiejętności, przydatny w niemal każdej pracy. Tymczasem wyniki testu z ubiegłego roku nie napawają optymizmem. Najwięcej poprawnych odpowiedzi uczniowie szkół podstawowych udzielili w kategorii internet, 63%. Dlaczegoż mnie to nie dziwi? I cyberbezpieczeństwo, nieźle, 51%, choć w tej drugiej kategorii zanotowano kilkuprocentowy spadek w porównaniu do 2022 roku. Nieco lepiej test wypadł w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych. Najlepiej było w kategorii internet, 54% poprawnych odpowiedzi, a najgorzej narzędzia biurowe, 34%. Polscy uczniowie wypadli najsłabiej na tle innych państw regionu: Czech, Słowacji i Węgier. No i uzasadnione jest więc pytanie, jak poprawić umiejętności informatyczne młodych ludzi, ale chyba tutaj trzeba od razu zapytać również o kompetencje informatyczne nauczycieli. A przy naszych telefonach goście, pan Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, organizatora testu. Dobry wieczór. Nie słychać pana prezesa. I pan Rafał Malujda, przewodniczący Rady Fundacji Szczecin Lab, prawnik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Kłaniamy się. Kiedy pan patrzy na wyniki na przestrzeni ostatnich lat, szukam pozytywu, jest coraz lepiej z tymi kompetencjami cyfrowymi wśród młodych ludzi?
Jak najbardziej. I jeżeli szukamy pozytywnych aspektów, to tak na dobrą sprawę bardzo istotne jest to, że IT Fitness Test bada kompetencje młodych ludzi bardzo wielowątkowo, wieloaspektowo, czy co najmniej na kilku płaszczyznach. I nie jest tylko truizm, tylko tak faktycznie to wygląda i rzeczywiście ogląd tego, to znaczy sygnał dla nauczycieli, sygnał dla uczniów, w jakich obszarach tak na dobrą sprawę powinniśmy się rozwijać, kształcić, posiadać kompetencje, powinniśmy kształcić naszych uczniów, jest bardzo istotny. To z jednej strony i dzięki temu wiemy, które obszary są jeszcze do głębszego przepracowania. To, co bardzo cieszy, to cyberbezpieczeństwo. Jest to jedna z flagowych, bym powiedział, obecnie kompetencji, czy jedna z kilku co najmniej, ale bardzo istotnych kompetencji, które w najbliższych latach w IT będą odgrywały olbrzymią rolę. Dlatego bardzo dobrze, że ten obszar, można powiedzieć, jest jednym z najmocniejszych. Natomiast faktem jest, że dobrze, że wiemy, gdzie są te słabe strony i nad nimi trzeba też jak najbardziej pracować.
12 lat testowania, 150 tysięcy uczniów sprawdziło już swoje umiejętności cyfrowe. W ciągu ostatnich dwóch edycji tylko w Polsce przetestowało się ponad 50 tysięcy uczniów i nauczycieli. No i ciekawe, ile to w tym wydaniu IT Fitness Testu było. Przyłączył się do nas już pan Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, organizatora testu. Chyba cyfrowa technika nas zawiodła. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, no niestety jeszcze nie mamy idealnego zasięgu sieci komórkowej w Polsce.
Ale już się słyszymy. Tutaj przede mną wyniki i przypomnienia z poprzednich lat. Otóż w grupie uczniów szkół podstawowych średni wynik wyniósł 46% za 2023 rok w porównaniu do 45% w roku 2022, a trojgu uczniom udało się uzyskać rezultat 95%. Z kolei w grupie szkół średnich przeciętny wynik w 2023 to 43% w porównaniu z 40% w roku 2022. Panie prezesie, czy to oznacza, że generalnie postęp jest coraz lepiej, również dzięki temu IT Fitness Testowi, który organizujecie?
Z jednej strony jest lepiej, oczywiście poprawa z całą pewnością nie jest taka, jakbyśmy chcieli, no bo niewątpliwie aspiracje i możliwości polskiej szkoły są dużo, dużo wyższe, ale wszystkim potrzeby polskiej gospodarki i świata nas otaczającego są dużo, dużo wyższe niż te 40 parę procent średniego wyniku. Natomiast oczywiście cieszy poprawa rok do roku, nawet ta minimalna. Mam nadzieję, że właśnie też dzięki wynikom IT Fitness Testu, dzięki wskazaniu, gdzie mamy te braki z jednej strony, jakich narzędzi powinniśmy dołożyć w polskiej szkole, przede wszystkim nauczycielom, żeby podnosili te kompetencje, zwłaszcza praktyczne, żeby młody człowiek potrafił odnaleźć się w tym świecie cyfrowym, który owszem ma mnóstwo zalet, ale ma też swoje ciemniejsze czy też wręcz czarne strony. Więc jest coraz lepiej, w dobrą stronę, ale niewątpliwie świat, który jest coraz bardziej cyfrowy, wymaga, żebyśmy dużo bardziej przyspieszyli z tą poprawą wyników w skali całego kraju, gdyż trochę świat nam ucieka. Pamiętajmy, że te wyniki, które pan przytoczył, może nie są dramatyczne, ale pamiętajmy, że w porównaniu do kolegów, koleżanek z Czech, Słowacji, Węgier, niestety jesteśmy najgorsi w Grupie Wyszehradzkiej w tym teście. Więc tu mamy niewątpliwie bardzo dużo do zrobienia. I to, co przed chwilą padło, że to cyberbezpieczeństwo jest fajne i wyniki są pozytywne, owszem, jest to fakt. Natomiast mnie bardziej niepokoi w tym teście wynik w innym segmencie, który badamy, czyli w obsłudze narzędzi cyfrowych biurowych. Bo młody człowiek wychodząc ze szkoły w dorosły świat zawodowy, no powinien jednak posiadać te minimalne przynajmniej kompetencje, które umożliwią mu start zawodowego funkcjonowania, zawodowego życia. A test wykazuje, że z tym polscy uczniowie mają ogromny problem, bo w szkołach średnich, proszę państwa, ten średni wynik właśnie w obsłudze narzędzi biurowych, cyfrowych, to jest na poziomie 31%. To jest wynik katastrofalny, biorąc pod uwagę wymagania współczesnego rynku pracy.
A jeżeli chodzi o właśnie kwestie myślenia algorytmicznego, czyli rozwiązywania złożonych problemów, też jest dużo do zrobienia, panie prezesie?
Tak, niewątpliwie jest bardzo do zrobienia. To, co pozytywne w zeszłym roku wynikowo, i to trzeba zwrócić uwagę w porównaniu do roku 2022, to jest to, że bardzo podskoczyły średnie wyniki, jeśli chodzi o choćby media społecznościowe i korzystanie z takich narzędzi społecznościowych. Ja podkreślam pozytywnie ten wynik, gdyż to nie tylko jest obsługa social mediów, ale to jest przede wszystkim umiejętność takiego bardzo efektywnego korzystania z tych narzędzi społecznościowych. Czyli nie tylko przeglądanie mediów, ale właśnie weryfikacja treści. Kto co publikuje, jakie to jest content. To jest bardzo ważne, myśmy dzisiaj w cyfrowym świecie, kiedy mamy taki natłok informacji, byli w stanie odcedzić to, co jest negatywne, od pozytywnego narzędzia. I to, co pan wspomniał o tych rozwiązywaniu złożonych problemów, czy też podstawowych narzędzi algorytmicznych, to jest też bardzo ważne, żeby uczniowie potrafili trochę wyłączyć się z tych ograniczeń, które szkoła narzuca. Żeby potrafili myśleć kreatywnie, potrafili wykorzystywać technologię cyfrową do ułatwiania sobie życia. Technologia cyfrowa właśnie po to jest, żeby czynić nasze życie prostszym, żeby nawet najbardziej złożone problemy można było szybciej, prościej rozwiązać, a więcej czasu mieć na choćby przyjemności dnia codziennego. I tu widzimy pewną poprawę, że uczniowie łatwiej tą technologię tego wykorzystują.
Przygotowując się do audycji, znalazłem taki tytuł na jednym z portali edukacyjnych: Czas na zmianę nauczania informatyki w szkołach. Niewątpliwie tak jest, ale teraz pytanie, na czym te zmiany powinny polegać? Wracamy do pana Rafała Maluidy.
Pewno, w mojej ocenie przynajmniej, rozpocząć propagowanie, i to już się zaczęło też w poprzedniej perspektywie finansowej, rozpowszechnianie narzędzi do nauki i rozwiązywania problemów IT, tak aby one były, można powiedzieć, na jakimś poziomie jednolite na terytorium całej Polski. Dlaczego? Mamy dość dużą rotację nauczycieli, dość sporo nauczycieli zaczyna swoją przygodę z informatyką. I można powiedzieć, że w wielu miejscach mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju przypadkowością. Tam, gdzie nie ma pasjonatów z wieloletnim doświadczeniem, mamy nauczycieli, którzy mogą stać się pasjonatami za kilka lat. Może będą bardzo dobrymi nauczycielami informatyki, natomiast oni muszą w boju, że tak powiem, testować na kolejnych rocznikach dzieci, zagadnienia, które można powiedzieć gdzie indziej już były przerobione. Dlatego też w mojej ocenie warto stawiać jest na to, żeby propagować całe zestawy, powiedziałbym, sylabusy, ale bardzo praktyczne od strony konkretnych marzeń, konkretnych zadań, które wiemy, że gdzieś zadziałały. Oczywiście do jakiegoś stopnia, do jakiegoś procenta wysycenia tego programu nauczania, tak żeby jednak każdemu nauczycielowi zostawić miejsce na ten indywidualizm, zmniejszając jednocześnie tą przypadkowość, o której powiedziałem. Natomiast z drugiej strony ten problem algorytmiki, czy generalnie rozwiązywania problemów w sposób kreatywny, czy niezależnie od tego, czy są to problemy, do których potrzebujemy, do rozwiązania których potrzebujemy narzędzi IT, czy też nie, wydaje mi się, że jest problemem szerszym dotyczącym nie tylko IT, ale generalnie rozwiązywania problemów jako tak. Tutaj szkoła też wydaje się, że musi poczynić jakąś refleksję, jak do tego podchodzić.
I teraz chcę a propos nauczania informatyki zapytać o zarobki, bo z takich sondażowych badań wynika, że średnia pensja informatyka w Polsce w firmach na start to nawet 8-9 tysięcy brutto, jednak dla specjalistów z większym doświadczeniem może sięgać nawet 16 tysięcy brutto miesięcznie, a tymczasem w szkole miesięczne wynagrodzenie całkowite mediana, czyli średnie 5210 zł. Brutto. Jak tu w szkole zatrzymać tych najlepszych? Czy może tworzyć inny model, taki, że oto informatycy bardzo dobrze w swojej branży będą w szkołach zatrudniani na jakiejś cząstce etatu lub na jakiejś umowie współpracy, która pozwoli im na kilka godzin kontaktu z młodzieżą i na pewno inspirujące zajęcia. Jak ten problem widzi właśnie zarobków i możliwości zarobienia w szkole jako informatyk pan Michał Kanownik?
Szanowni Państwo, musimy pamiętać, że dzisiaj nauka cyfrowych narzędzi w szkole to nie tylko, a może właściwie przede wszystkim nie informatyka. To kluczowe jest, żeby to właśnie nauczyciele na różnych przedmiotach byli w stanie te cyfrowe narzędzia stosować, pokazywać uczniom, wykorzystywać je na lekcjach geografii, biologii, fizyki, matematyki czy języka polskiego.
Czyli ich trzeba szkolić.
Tak, trzeba chodzić wszystkich nauczycieli z obsługi tych cyfrowych narzędzi, bo o to chodzi w cyfrowej transformacji naszego życia, naszego świata, że ta cyfrowa technologia wkracza do każdego aspektu, a nie tylko informatyki. Oczywiście szkoła, administracja nigdy nie wygra zarobkami z rynkiem prywatnym, szczególnie dużych firm. I tu musimy się z tym pogodzić. To jest niewykonalne. Nie ma co nawet się próbować ścigać. Natomiast szkoła może, po pierwsze, otworzyć się w tych zajęciach cyfrowych na ekspertów zewnętrznych. Zapraszać osoby, które pracują w dużych korporacjach cyfrowych, żeby przychodziły na spotkania z młodzieżą i tą wiedzę, często praktyczną, właśnie przekazywały, inspirowały młodzież do poszukiwania swojego rozwoju w tych cyfrowych kierunkach z jednej strony. Oczywiście cały czas musimy apelować i starać się wspólnymi siłami szukać tych pieniędzy w samorządach, w państwa na to, żeby nauczyciele generalnie więcej zarabiali. Oczywiście to się również dotyczy nauczycieli informatyki. Ale pamiętajmy, że dzisiejsza współczesna szkoła to również jest ogromne braki kadrowe, jeśli chodzi o obsługę techniczną tego sprzętu. Mamy dzisiaj mnóstwo sprzętów w szkołach i nauczyciel informatyki nie jest od tego, żeby serwisować ten sprzęt. Więc też tu pieniądze powinny znaleźć się właśnie na ekspertów od strony technicznej utrzymania tego sprzętu i serwisowania. Pamiętajmy, że może warto w tym zakresie wrócić do koncepcji jakichś rodzajów spółdzielni czy wspólnot samorządów gminnych czy powiatowych, żeby wspólnymi siłami zwiększyć tą pulę budżetową na wysoko wykwalifikowanych nauczycieli różnych przedmiotów. Ale przede wszystkim inwestowałbym na dzisiaj przez ministerstwo, przez rząd, przez samorządy w maksymalną ilość warsztatów, szkoleń dla nauczycieli różnych przedmiotów, w jaki sposób cyfrową technologię wprowadzę do programu nauczania języka polskiego, historii, geografii, fizyki, biologii, tak żeby uczniom pokazywać szerokie spektrum możliwości, jakie daje nam dzisiaj cyfrowa technologia.
Panie prezesie, ale tutaj też chyba pan zapomniał o matematyce, bo nawet są takie opinie, że matematyka stroni od informatyki w tych programach nauczania, a przecież no to się tak zazębia i łączy, że aż się prosi, żeby to było wspólne i w ogóle, żeby ta nasza szkoła przestała uczyć w takich szufladkach, prawda? Wszystkie przedmioty osobno.
No właśnie. No właśnie, to jest kluczowe, żeby się odejść od tego takiego podziału jasnego, że dzwonek jest i następna lekcja wchodzi i mamy odrywamy się od całości, od całej reszty tematów. Nie, dzisiejszy świat zazębia nam się. Trudno dzisiaj uczyć informatyki bez właśnie matematyki, bez fizyki, ale też trudno uczyć języka polskiego bez cyfrowych narzędzi, choćby jeśli chodzi o czytanie lektur szkolnych w postaci e-booków. Dzisiaj prowadzimy konkurs dla nauczycieli na scenariusze lekcyjne z wykorzystaniem właśnie nowej technologii i muszę Państwu powiedzieć, że najwięcej zgłoszeń, bardzo ciekawych zgłoszeń, mamy właśnie od nauczycieli nie informatyki, ale nauczycieli matematyki, języka polskiego, fizyki, biologii, geografii i to jest dla mnie osobiście mega pozytywny odzew, że nauczyciele w Polsce są otwarci, chętni do odkrywania zupełnie nowych aspektów wykorzystywania cyfrowych narzędzi w swojej pracy.
No i teraz porozmawiajmy jeszcze, wróćmy, rozwińmy ten temat potem na rynku pracy tych młodych ludzi, którzy nie znają nawet dobrze tych wszystkich systemów i programów biurowych, włącznie z programami do tworzenia nowoczesnych prezentacji, czy też do robienia arkuszy kalkulacyjnych, bo to jest problem młodych ludzi, ale to jest także problem dorosłych. Oczywiście IT Fitness Test skupia się na nauczycielach i o nich chcę teraz porozmawiać. Czy oni w tych badaniach, nie wiem, czy tu więcej będzie miał na ten temat do powiedzenia pan Michał Kanownik, czy pan Rafał Maluida, czy nauczyciele wypadają z roku na rok coraz lepiej, czy chętnie przystępują do tego testu?
Znaczy na pewno nauczyciele niechętnie testują się. To jest chyba najbardziej niepokojące zjawisko. Trochę pewnie bojąc się weryfikacji swojej wiedzy w porównaniu do ucznia, który wiadomo, że jest bardziej rzutki, jeśli chodzi o obsługę tych narzędzi cyfrowych, bo właściwie urodził się już z internetu w kieszeni. Natomiast oczywiście średni wynik jest co roku lepszy. Natomiast też, żeby nie pokazywać nauczycieli jako takich bardzo analogowych, to pochwalę, że co roku w naszym IT Fitness Teście wygrywa, jeśli chodzi o wynik wśród nauczycieli, nauczycielka z wynikiem 100% odpowiedzi prawidłowych, która uczy języka polskiego, właśnie nie informatyki, języka polskiego i to pani w wieku przedemerytalnym. Więc to pokazuje właśnie, że ta cyfrowa technologia jest dla każdego. Tylko nie można się jej bać, ale jednocześnie szukać tych nowych narzędzi wykorzystywania. Więc podsumowując, nauczyciel boi się testowania, nie chce swojej wiedzy, natomiast widzimy otwartość na korzystanie z tej technologii wśród nauczycieli w całej Polsce.
Porozmawiajmy teraz o dorosłych, bo to są też wzorce dla młodych ludzi. No, rzadko się zdarza, żeby to starszy uczył młodszego, ale mówię tu o różnicach takich rodzic, dziecko na przykład czegoś w internecie czy w komputerze, mówiąc kolokwialnie. Ale Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, pisze tak. Ponad 4,5 miliona Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu, a Polska wśród krajów w Unii Europejskiej ma jeden z najwyższych wskaźników osób nigdy nie korzystających z sieci. Jak pokazuje raport Federacji Konsumentów, najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe są gospodarstwa domowe o najniższych dochodach. Aż 945 tysięcy osób z niepełnosprawnościami, czyli 36% nigdy nie korzystało z komputera. I przenosimy się do pana Rafała Maluidy. Dużo jeszcze mamy do zrobienia, także jeżeli chodzi o dorosłych, prawda?
Tak, i dlatego też staramy się propagować wśród rodziców, tak na dobrą sprawę, czyli tego pierwszego punktu, można powiedzieć, kontaktu ze strony dziecka, bo rodzice powinni się aktywnie włączać w zrozumienie tego, czym zajmują się ich dzieci. I to nie jest znowu kolejny truizm, ale wiedząc, co to dziecko robi, w czym możemy to dziecko wesprzeć i gdzie sami powinniśmy już tak na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy z tych nowoczesnych narzędzi korzystać, to mając tą świadomość i wiedzę, my tak na dobrą sprawę możemy się przyczynić do rozwoju tej kreatywności. I tutaj tytułem przykładu. Z jednej strony czy musi być kompetencje w zakresie prezentacji multimedialnych i okej, to jest bardzo słuszne, natomiast szykujmy się na ten moment, żyjemy tu i teraz. Technologie IT rozwijają się w sposób bardzo dynamiczny i tak na dobrą sprawę pytanie, czy nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy my nie powinniśmy uczyć dzieci tego, jak korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji AI, żeby te narzędzia wykorzystywać w taki sposób, żeby te prezentacje tworzyły się w sposób, można powiedzieć, automatyczny. I tutaj wrócę i jakby tytułem podsumowania z mojej strony do tej myśli sylabusów. Być może to już było przerobione, jest w jakimś stopniu przerobione. Jakiś procent, wydaje mi się, ujednolicenia, ale takiego, który ujednolicenia nauczania informatyki, ale takiego ujednolicenia, który jest aktywnie właśnie uwzględniając tego ducha nowych czasów modyfikowany, wydaje mi się, że mógłby spełnić swoją rolę, bo skoro IT Fitness Test jest w jakimś zakresie i bardzo dobrze wystandaryzowany, to pytanie, czy nie starać się standaryzować nauczania IT, nauczania informatyki.
Warto o tym pomyśleć, podczas gdy w całej Unii już prawie 56% osób w wieku 16-74 lata ma co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe. W Polsce ten odsetek lekko przekracza, uwaga, 44%, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Jak pan prezes Michał Kanownik patrzy na kwestię rozwiązania właśnie tego wykluczenia cyfrowego, nieumiejętności również cyfrowych u starszego pokolenia, nie u młodzieży szkolnej?
Tak, czy kwestia seniorów na tym rynku cyfrowym jest szczególnie istotna, gdyż mamy jednak coraz większą ilość seniorów i problem wykluczenia tego segmenta naszego społeczeństwa jest bardzo ważny. I co tu możemy zrobić, powinniśmy robić? Po pierwsze, oczywiście bardzo inwestować w wszelkiego rodzaju narzędzia, które przybliżą osobom starszym możliwości, jakie da internet. One przede wszystkim muszą uwierzyć, że to jest też dla nich. I tutaj bardzo ważne są inicjatywy rządu, pani minister Okły-Drewnowicz, choćby bon dla seniora, który ma pomagać właśnie samorządom w inwestowaniu w różnego rodzaju programy nauczania, szkolenia, warsztaty dla seniorów. Ale z drugiej strony chciałbym, żebyśmy właśnie z młodzieży uczynili trochę takich ambasadorów cyfrowego świata. Bo kto lepiej do babci czy dziadka dotrze niż wnuczek? I jeżeli będziemy mieli światłą młodzież, która jest przygotowana do tego życia cyfrowego, potrafi efektywnie, mądrze, bezpiecznie korzystać z internetu, to oni będą najlepszym nauczycielem, przewodnikiem po tym świecie cyfrowym dla swoich rodziców, dziadków, sąsiadów, całej rodziny, osób starszych. I tutaj bardzo ważne, byśmy rozbudowywali też jako państwo gamę usług cyfrowych dla wszystkich, w tym dla seniorów. Czy to bilety w komunikacji miejskiej w aplikacjach online'owych, czy to obsługa bankowa, obsługa urzędów. Mamy od 1 października w Polsce obowiązkowe e-doręczenia w samorządach. Do tego też musimy seniorów przygotować, żeby ich objaśnić ten świat cyfrowy i jak on będzie funkcjonował, że on jest bezpieczny, ale jednocześnie, żebyśmy uczyli, w jaki sposób tych seniorów uniknąć tych największych zagrożeń. Bo to nadal ten senior jest najwygodniejszym kierunkiem ataków oszustów, choćby w postaci wrzucających SMS-ów, czy wiadomości, czy telefonów, które oszuści wykonują. Osoba starsza, nieświadoma, najłatwiej ulega, klika ten link w SMS-ie, czy też daje się nabrać na jakiś telefon z pozoru z banku, czy z urzędu. Więc tu musimy niestety, wiem, że to być może zabrzmi trochę że idę na skróty i trochę unikam odpowiedzi konkretnej, ale niestety jedynym narzędziem skutecznym w 100% będzie edukacja wszystkich pokoleń od A do Z z elementarnej bezpieczeństwa i obsługi cyfrowego świata. Bez budowania tej powszechnej świadomości, jak mądrze i bezpiecznie korzystać, nie będziemy na pewno w stanie osiągnąć wyższych wyników, jeśli chodzi o poziom ucyfryzowania i świadomości cyfrowej w Europie, ale jednocześnie pamiętajmy, że nie tylko tacy źli jesteśmy, jak te indeksy wszystkie europejskie pokazują, bo z drugiej strony mamy najwyższy w Europie odsetek firm z ICT sektora, które zakładamy właśnie w Polsce, w Europie Zachodniej. Mamy bardzo ładne pułap nasycenia pracownikami ICT w całej gospodarce, więc my naprawdę jako Polska, jako region też Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy bardzo wygłodniali i chętnie wchodzimy w cały świat, ale ponieważ nadganiamy zaległości iluś tam lat, więc musimy niestety, ale jednocześnie inwestować w tą edukację, w tą świadomości, żebyśmy nie zachłysnęli się tą technologią, żebyśmy potrafili bezpiecznie korzystać. Bo pamiętajmy, już tak na koniec, taki apel, który powtarzam zawsze. Technologia jest bardzo fajnym narzędziem, ale to technologia ma służyć nam, a nie my technologii.
A kiedy, panie prezesie, poznamy wyniki IT Fitness Testu z tego roku, w listopadzie?
Test można wykonywać do końca października i w listopadzie poznamy wyniki. Mam nadzieję, że tak samo jak w zeszłym roku Szczecin będzie na jednym z najwyższych miejsc, jeśli chodzi o i frekwencje, i wyniki indywidualne.
Jestem o tym przekonany. Jestem przekonany, że się spotkamy znów na rozmowie. Dziękuję bardzo. Pan Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, organizatora testu.
Dziękuję bardzo.
I pan Rafał Malujda, przewodniczący Rady Fundacji Szczecin Lab, prawnik. Pozdrawiamy. A my zmieniamy temat.